Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Michał Rachoń, witam Państwa serdecznie w rozmowie politycznej w Radio Łódź. Państwa i moim gościem jest Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczpospolitej, a także radny Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam uprzejmie panie redaktorze. Dobry wieczór chyba trzeba powiedzieć.
No już tak powoli to wygląda. Panie doktorze, jest pan specjalistą, ekspertem od spraw związanych z polityką klimatyczną. To są kwestie, które dotyczą już w zasadzie każdego z nas. Nie tylko dużych zakładów przemysłowych, nie tylko dużych instytucji zajmujących się przemysłem czy energetyką. Za chwilę będzie dotyczyło to wszystkich w zasadzie przestrzeni życia publicznego. Chciałem zacząć od tego, w jaki sposób to, jak wygląda dzisiaj europejska polityka klimatyczna, wpływa na no chociażby funkcjonowanie takich instytucji, takich przedsiębiorstw jak kopalnia w Bełchatowie, jak inne tego rodzaju przedsiębiorstwa pracujące w szeroko pojętej branży energetycznej.
Panie redaktorze, trzeba powiedzieć, że europejska polityka klimatyczna, w którą my jako członek Unii Europejskiej, jako Polska jesteśmy włączeni, no jest bardzo ambitną polityką i taką bardzo radykalną. To ja od wielu lat głoszę ten pogląd. W konsekwencji tego podejścia bardzo ambitnego i takiego, które ma być podejściem, które przewodzi dosłownie na całym świecie w ramach redukcji emisji gazów cieplarnianych, no mamy system funkcjonujący, który nazywa się system handlu uprawnieniami do emisji, czyli takie słynne CO2, czyli gaz cieplarniany, jedna tona dwutlenku węgla, i tym systemem są objęte bardzo różnego rodzaju przedsiębiorstwa. W Polsce to jest blisko 800 tych przedsiębiorstw. W pierwszej kolejności w głównym elemencie trudności związanych z funkcjonowaniem tego systemu to jest energetyka i ciepłownictwo, ale także takie branże jak chemia ciężka, ceramika, szkło, hutnictwo, wytwarzanie stali, także metali nieżelaznych, to te firmy są objęte tym handlem. Handel odbywa się na poziomie Unii Europejskiej. Te uprawnienia są sprzedawane na giełdzie i jednocześnie zawsze po stronie kosztów każde przedsiębiorstwo z tych sektorów przemysłowych, które przed chwilą wymieniłem, musi zakupywać odpowiednie jednostki tej jednej tony CO2 do tego, żeby móc funkcjonować i produkować różnego rodzaju dobra. Największe problemy, tak jak wspomniałem, ma energetyka zawodowa. Tutaj ten przykład elektrowni Bełchatów jest dobrym przykładem. To jest nasz przykład regionalny województwa łódzkiego. No, duży kombinat wydobywczo-energetyczny, który w zasadzie dostarcza energię elektryczną, a także stabilizuje system elektroenergetyczny. To trzeba podkreślić i w Unii Europejskiej, i w Polsce, ale to jest jednostka wytwórcza, która odpowiada za blisko 1/3 produkcji energii elektrycznej w Polsce, może 1/4. I teraz te obciążenia środowiskowe, one zaczynają dotykać obywateli w bardzo różnych miejscach, bo te obciążenia są zawsze po stronie kosztów zapisane w produkcie. Czy to będzie 1 megawattogodzina, czy to będzie 1 gigajoul ciepła, czy to będzie szkło, czy to będą nawozy sztuczne. Bo nawozy sztuczne i chemia ciężka, tak jak wspomniałem, czyli zakłady azotowe, są także objęte tym systemem. I konsekwencją tego systemu i wzrostu kosztów dla wytwórców różnego rodzaju dóbr, to już później się bezpośrednio przekłada na to, co my jako obywatele kupujemy, za co płacimy w rachunkach za energię elektryczną, za ciepło, za różnego rodzaju dobra, które są wytwarzane w tych zakładach.
Panie doktorze, problem w ogóle. To oznacza, że tak naprawdę w bardzo wielu różnych produktach już dziś zawarta jest pewnego rodzaju dodatek, czy może nawet podatek, można powiedzieć w pewnym sensie, który jest tym podatkiem związanym z opłatami CO2, ale plany Unii Europejskiej, jak pan mówi, są ambitne. Coś, co znamy pod takim miłym hasłem Fit for 55, o którym mówią politycy, to jest właśnie ambitny plan jeszcze większej redukcji emisji CO2 i narzędziem, za pomocą którego ma się to stać, jest objęcie tym systemem kolejnych branż. Transportu morskiego, transportu lotniczego. To spowoduje, czy budownictwa przede wszystkim, również mieszkalnego, to spowoduje, i mówią o tym sami przedstawiciele Unii Europejskiej, że zwykłe rodziny będą musiały wziąć na siebie koszt transformacji klimatycznej, czy też transformacji energetycznej. Co to może oznaczać dla polskiej gospodarki?
Tak, ma pan redaktor rację, dlatego że ten pakiet zmian legislacyjnych, który dotyczy ogólnie mówiąc około 13 wniosków legislacyjnych, to są zmiany dyrektyw, decyzje, rozporządzenia, które aktualnie są dyskutowane, to jest propozycja taka formalno-prawna, która ma doprowadzić do tego, żeby już za 9 lat, w roku 2030, emisyjność ogólnie mówiąc europejskiej gospodarki zmniejszyła się o 55%, bo niestety Komisja Europejska ma to podejście związane tylko z redukcją emisji CO2 w poszczególnych instalacjach, natomiast nie są wykorzystywane inne elementy związane z mitygacją, z adaptacją do zmian klimatu. No i to będzie powodować absolutnie wzrost różnego rodzaju kosztów funkcjonowania ogólnie mówiąc społeczeństwa, także gospodarstw domowych, ponieważ mamy, tak jak wspominałem w audycji przed chwilą, ten ETS, czyli Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji dla przemysłu, ale będzie wprowadzany dla budynków tak zwany mini ETS. I tym mini ETS-em będą objęte budynki, tak? I w ogóle no, jest wiele różnego rodzaju zapisów, między innymi wprowadzenie podatku od paliw kopalnych, dodatkowe wymagania dla rolnictwa, jeśli chodzi o chów zwierząt, no bo w rolnictwie, jeśli chodzi o chów zwierząt, też występują emisje, to są emisje metanu i metan jest traktowany jako gaz cieplarniany, ale także od strony konkurencyjnej trzeba podkreślić, że no zaczynamy w Europie, to bardzo widać, bo ja uważam, że największy wpływ na inflację to właśnie mają te koszty środowiskowe, jeśli chodzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej, to mamy do czynienia na przykład w chemii ciężkiej, czyli w zakładach azotowych, tam gdzie są produkowane nawozy sztuczne dla rolnictwa, z taką oto sytuacją, że firma musi zakupić gaz, który jest potrzebny do procesu technologicznego. Dzisiaj ten gaz jest bardzo drogi, no bo jest przykręcony kurek, podnosimy się po pandemii, jest to sprzedawane na giełdach i tak dalej. Następnie podczas procesu wytwarzania nawozów sztucznych dla rolnictwa mamy także emisję gazów cieplarnianych, między innymi podtlenku azotu, który też jest gazem cieplarnianym. Następnie ta firma, zakłady azotowe, muszą zakupić uprawnienia na ten proces, na te emisje procesowe, które przed chwilą wymieniłem, ale także na to, że z tytułu zakupionego drogo dzisiaj gazu muszą zapłacić za kolejną emisję z gazu i tu jest ta opłata związana z CO2. Więc ja pokazuję ten przykład w przypadku nawozów sztucznych, że polskie zakłady azotowe są obciążone trzy razy kosztem związanym z wyprodukowaniem tego dobra, które rolnicy zużywają. A w ogóle też jest kolejną ciekawostką, panie redaktorze, to, że bardzo duży udział w europejskim rynku nawozów sztucznych ma Białoruś, o czym niewiele się na ten temat mówi, a to też trzeba podkreślać. Natomiast jaka jest sytuacja dosyć ciekawa obecnie z produkcją energii czy ciepła z węgla? Okazało się, że przy tych drogich cenach zakupu paliwa, czyli jednego metra sześciennego gazu, zaczyna mimo wszystko bardzo tych dużych obciążeń środowiskowych, bo dzisiaj jedna tona CO2 kosztuje około 70 euro już. Okazuje się, że jednostki, które pracują w oparciu o paliwa kopalne, węgiel kamienny lub brunatny, mają mniejsze obciążenia finansowe w porównaniu do elektrociepłowni, które pracują na paliwo gazowe.
Słowem, węgiel tutaj jest w tej chwili pod tym kątem tańszy, nawet pomimo całego tego wysiłku, jaki Unia Europejska w dekarbonizację wkłada. Panie doktorze, to ja chcę spytać o jeszcze jedną rzecz. Wczoraj rozmawiałem z jednym z naukowców na antenie TVP, naukowców zajmujących się statystyką i ekonomią, który jest jednocześnie jednym chyba z najbardziej znanych propagatorów wiedzy na temat polityki klimatycznej. I on jest jednym z tych, którzy nie kwestionują wpływu człowieka na zmiany klimatu, ale jednocześnie wskazuje na absolutne szaleństwo tej polityki, podając między innymi takie dane. Z każdego euro zainwestowanego przez Europę w politykę dekarbonizacji uzyskujemy korzyść klimatyczną wartą 3 centy. To jest coś, co nie sposób nazwać dobrym interesem, a Unia Europejska zamierza jeszcze w tej sprawie przyspieszyć, jeszcze więcej inwestować, uzyskując jeszcze mniej. Mówi, że do końca wieku wydatki, jeśli ta polityka byłaby utrzymana na głowę w Stanach Zjednoczonych albo w Europie, będą wynosiły około 10 tysięcy euro na głowę rocznie. Przecież to są pieniądze, których nikt nie zaakceptuje, których po prostu nikt nie ma, a jednak mają być elementem unijnej polityki.
Panie redaktorze, pamiętamy sprzed kilku lat protest żółtych kamizelek we Francji. I to dotyczyło podwyżki cen paliw ze względu na obciążenia środowiskowe, tutaj znowu wracamy do gazów cieplarnianych, to było we Francji. Ja dzisiaj obserwuję pewien system, pewien proces, także ogólnie w Unii Europejskiej i w Polsce, że społeczeństwo zaczyna dostrzegać, jak poważne koszty w tym podejściu Unii Europejskiej związanym tylko z redukcją i ze zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych, przepraszam za wyrażenie, na kominie, jakie duże obciążenia finansowe, w zasadzie fiskalne albo quasi fiskalne, to niesie. I problem polega na tym, że zgodnie z porozumieniem paryskim to wszyscy mają realizować swoje zobowiązania klimatyczne dobrowolne, ale w myśl zasady, że wszyscy jesteśmy różni, wszyscy chcemy inaczej dojść do swoich celów klimatycznych i wszyscy mamy pewną swobodę w tym działaniu. Bo Unia Europejska odpowiada za około 10-11% emisji gazów cieplarnianych na całym globie. Jednocześnie doprowadzamy do tego, że obniżamy konkurencyjność europejskiej gospodarki. Jako społeczeństwo, jako obywatele Unii Europejskiej i Polski ponosimy bardzo poważne koszty, to już widać w tym roku, a w przyszłym roku, w mojej opinii, ten proces będzie się pogłębiał. Natomiast ostatni szczyt w Glasgow pokazał też, że te wielkie gospodarki wschodzące, chińska, indyjska, także deklarują wielkie ambicje w roku 2060, Chiny, że będą neutralne klimatycznie, Indie, że w 2070, jednocześnie podkreślają wyraźnie i mówią, że będą konsekwentnie wykorzystywać paliwa kopalne do rozwoju swojej gospodarki, podnoszenia PKB i do bogacenia się. A też bardzo ciekawa sytuacja jest z Australią, ponieważ Australia jest dużym eksporterem, szczególnie na rynki dalekowschodnie, azjatyckie, węgla kamiennego. I okazuje się, że oni powiedzieli tak, my jako państwo będziemy dążyć do neutralności klimatycznej, a w zasadzie dekarbonizacji, bo tak trzeba nazywać w ujęciu europejskim, ale jednocześnie będziemy cały czas konsekwentnie eksportować to jest nasz surowiec, czyli węgiel, dlatego że na tym robimy biznes.
Przepraszam,
to było
że się śmieję.
Powiedziane w Glasgow ostatnio na szczycie. No tak to wygląda, panie redaktorze.
Ja przepraszam, że się śmieję, ale przecież wszyscy, którzy tego słuchamy, no chwytamy się za głowy. Jeśli w tym wszystkim chodzi o uratowanie klimatu na planecie, to naprawdę nie ma różnicy żadnej, czy ten węgiel zostanie spalony na Antarktydzie, na biegunie północnym, w Polsce, w Australii czy nad Pacyfikiem, bo on i tak zostanie spalony i jeśli on będzie miał mieć negatywny wpływ na klimat, jeśli, to będzie go miał, niezależnie od tego, gdzie ten proces się odbędzie. Panie doktorze, na koniec mamy jeszcze dosłownie 2 minuty. W jaki sposób Polska może się w tym całym, ja nie waham się jednak użyć tego słowa, szaleństwie, odnaleźć?
Mamy grunt globalny, czyli porozumienie paryskie, gdzie Polska, pomijając to, że jesteśmy w Unii, jest stroną porozumienia paryskiego, ratyfikowała porozumienie paryskie. Jednocześnie my złożyliśmy deklarację dotyczącą porozumienia paryskiego, jeśli chodzi o finansowanie i to, że będziemy zawsze iść, mówię wielkim uproszczeniem, panie redaktorze, swoją ścieżką. To jest raz. Na poziomie europejskim, no mamy taką sytuację, i to pan premier Morawiecki zapowiadał, że jest takich kilka ruchów, które powinniśmy absolutnie wykonać. Pierwszy ruch to jest zluzowanie tak zwanego rozporządzenia mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej, czyli w tym dużym worku, przepraszam za wyrażenie, uprawnień, które są przyznane na całą Unię Europejską, gdzie także polskie firmy muszą kupować to na giełdzie. Trzeba będzie zwiększyć pulę tych uprawnień, żeby po prostu w sposób ekonomiczny obniżyć cenę. To jest raz. Druga sprawa, trzeba absolutnie wykluczyć, przepraszam za wyrażenie znowu, spekulantów, czyli fundusze inwestycyjne, różne firmy finansowe, które mają założone konto w rejestrze, bo jest taki specjalny rejestr do handlu uprawniami do emisji CO2. Kolejna rzecz to jest zluzowanie dla Polski ekstraordynaryjnych zasad pomocy publicznej dla naszej energetyki, taka żebyśmy mieli możliwość swojej spokojnej transformacji w układzie takim, że nie możemy jednocześnie kupować uprawnień po 70 euro, jednocześnie od nas się wymaga ogromnych inwestycji w zieloną energetykę. Od nas nie można wymagać, żebyśmy z dnia na dzień zamykali nasze instalacje. Ja podam przykład, że w tym roku z tytułu obciążeń CO2 z różnych przyczyn, nie tylko te, ale 4 firmy, które były objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji, już upadły. upadły, także mają postępowanie. Postępowanie sądowe. No niestety tak to wygląda i tutaj po prostu potrzeba rozsądku.
Państwa i moim gościem w Radio Łódź był dr Paweł Sałek, ekspert, doradca prezydenta Rzeczpospolitej, ekspert spraw polityki klimatycznej oraz radny wojewódzki Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie.